z biznesu do słuchania.
Niespełnione obietnice, odwlekane premiery i zamieszanie w mediach społecznościowych to również jeden z obrazów Tesli. Obraz ten pozornie nie wróży giełdowego sukcesu. Tymczasem akcje Tesli zyskały w tym roku 400%, a wartość rynkowa spółki to blisko 400 miliardów dolarów. To mniej więcej tyle, ilu kilku głównych graczy motoryzacyjnych jest wartych razem. Jak to możliwe? Co dla inwestorów Tesli jest ważne oraz co ma z tym wspólnego pokolenie Z? Pytam dawnego kolegę z redakcji Pulsu Biznesu, Przemka Brankiewicza, który dziś pracuje dla domu maklerskiego Finax, zarządzającego globalnym portfelem funduszy.
Ja pamiętam, jak 20 lat temu jeszcze studiowałem, to wszyscy nas uczyli, że ważne są przepływy gotówki, cash flow, dla wyceny są istotne dywidendy, zdolność spółki do generowania zysku w długim terminie, wypłacalność i te inne tego typu elementy. Teraz właściwie to przestało być istotne i inwestorzy patrzą na coś zupełnie innego. Mieliśmy ostatnio taką fajną debatę o tym, jak się zmieniły fundamenty, jeśli chodzi o inwestowanie na rynku kapitałowym. I nadal są ważne fundamenty, tylko że same jakby definicja fundamentów uległa zmianie. Czyli coraz mocniej ludzie kładą nacisk na to, kto stoi za spółką, jakie ta spółka ma tak zwane DNA w sobie, tak? Czyli jakby to odróżnia tę spółkę na tle innych spółek. Tu bardzo istotny jest marketing i jakby te spółki, które to szybko opanowały i potrafiły się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, no to się też szybko bardzo przekłada na ich wyceny. No i nie ukrywajmy, że Elon Musk jest takim one-man showem tak naprawdę i potrafi z niczego zrobić wspaniały pomysł na biznes, no i że ma rzesze wyznawców, którzy ten pomysł jakby akceptują i w ciemno idą za nim. No ale w jego przypadku to jest to istotne, że to nie są tylko obietnice, bo często było tak, że ludzie naśladowali pewne nazwiska, tak? Nawet na GPW, nawet na naszej warszawskiej giełdzie przez lata było tak, że myśmy śledzili kilka znanych nazwisk i ślepo kupowali akcje spółek, w które inwestował Leszek Czarnecki, Ryszard Krause, Karl Kosik i tak dalej. Pamiętam, że nawet w Pulsie Biznesu zbudowaliśmy takie indeksy inwestorów i śledziliśmy, jak one się zmieniają w czasie, jak szybko rosną. Czyli była jakaś taka magia nazwisk. Natomiast ona się wiązała jakby ze zdolnością do generowania zysku, a teraz trochę się z czym innym wiąże, bo z tym, żeby za firmą szło nazwisko znane, najlepiej wizjonera, bo Elon Musk jest takim wizjonerem i jeszcze do tego gościa, któremu coś się udało i coś się udaje cały czas, tak? Bo on przecież stworzył PayPal i na tym się dorobił, no a teraz jakby tworzy kolejne podmioty i właściwie czego się nie dotknie, to zamienia w złoto. Ale w złoto w sensie rozumienia rynkowego, a nie wynikowego na razie. Jesteśmy chyba dwa dni po tym, jak giełda nowojorska ogłosiła, czy S&P ogłosił włączenie Tesli do indeksu S&P 500. Taki symboliczny jakby uznanie zasług tej akcji. Jesteśmy chwilę po starcie rakiety Falcon 9, tak? czyli tej prywatnej firmy kolejnego podmiotu Elona Muska. Generalnie to jest trochę tak, że wszystko się mu udaje, ludzie w niego wierzą, inwestorzy w niego wierzą, a inwestorzy lubią się coraz bardziej identyfikować ze spółką, a nie tylko z jej cashflowem, nie tylko z jej wynikami, tak? Czyli trochę jest tak, że to pokolenie Z, które weszło na rynek, o tym też mówiliście w innych rozmowach, no to ono ma trochę inne preferencje niż starzy, nazwijmy to, inwestorzy, tak? Którzy patrzyli na zdolność do generowania gotówki, a ci ludzie, którzy teraz weszli na rynek, patrzą trochę bardziej na to, czy spółka na przykład spełnia standardy ESG, czyli dla jego inwestowania społecznie odpowiedzialnego, tak, na przykład. Albo czy głównym produktem spółki jest coś, z czym można się identyfikować, nie wiem, wydrukować sobie na koszulce, albo pochwalić się dziewczynie czy partnerowi, że słuchaj, dzisiaj kupiłem akcję Tesli, Apple'a czy Alphabetu, czyli Google'a. Więc jakby zmieniają się te preferencje, zmieniają się fundamenty, tam marka, marketing, to jest klucz. Zresztą za tym też w sumie idą badania rynkowe. Ja trochę działam w CFA Society i mieliśmy niedawno gościa takiego pana Rogera Ibbotsona, który dał tu w Polsce wykład na temat popularności. On generalnie do teorii finansów włączył obok takich tradycyjnych mierników, czyli stopa zwrotu i ryzyko, kolejny element, popularność. I okazuje się, że są spółki, które potrafią w długim terminie być notowane z premią, czyli dużo drożej niż odpowiednicy z tej samej branży. Właśnie za to, że ludzie doceniają tą ich innowacyjność, markę, świetny marketing. Więc jakby to już znalazło nawet udokumentowanie w pracy naukowej, więc naciska istnieją, będą coraz bardziej chyba popularne żyjemy w takich czasach, że ludzie chcą się z czymś utożsamiać. A Elon Musk jest idealny do tego, żeby się utożsamiać.
Czyli mówimy w tej chwili o inwestowaniu w obraz, o nasze wyobrażenie, o jakiejś spółce, a nie w same jej wyniki takie, które da się sprowadzić do Excela.
To jest trochę, wiesz, to pokłosie tego, że żyjemy w takim środowisku zerowych, stuprocentowych, czyli pieniądz jest, de facto leży na ulicy i nie ma żadnego problemu, żeby uzyskać finansowanie nawet najbardziej takich odjechanych pomysłów. Ja nie mówię teraz, że Tesla jest akurat odjechana, bo moim zdaniem ta firma w perspektywie kilku lat to będzie naprawdę złoto i będzie rentowna, więc to nie jest takie głupie zachowanie i ślepy owczy pęd rynku, jeśli chodzi o kurs tej spółki. Natomiast przy tych niskich stopach procentowych firmy mogą się koncentrować właśnie na innowacyjności, na wzroście, na tym, żeby stawiać różne fajne wyzwania takie innowacyjne i budować jakby takie grono, taką społeczność akcjonariuszy. A nie muszą się martwić przy takich niskich stopach o to, żeby szybko spłacać kredyty. No bo w sumie skoro pieniądz jest praktycznie za darmo, to hulaj dusza, zadłużamy się. I to nie jest wcale głupie założenie. Tak? Skoro ja mam pomysł na rozwój biznesu, a widzę, że mogę go sfinansować przy zerowej stopie procentowej, to moim zdaniem to jest bardzo mądra decyzja, że korzystam z tego chwilowego, bo to jednak nie będzie trwało wieki, ten okres niskich stóp. I realizuje swoje pomysły, więc jakby to jest ten jeden element. No a drugi to jest właśnie to, że to pokolenie Z, czyli to pokolenie 20 plus latków, oni mają zupełnie inne potrzeby i zupełnie inne wymagania od rynku kapitałowego niż my mieliśmy. Ja pamiętam takie ostatnio były takie badania banku UBS szwajcarskiego, który jakby sprawdził, że na przykład wybuchła ta pandemia i to bardzo źle wpłynęło na rynki. W pierwszym momencie, bo teraz już jest wszystko okej, okay, to najbardziej ucierpiały portfele właśnie milenialsów, no bo i pokolenia Z, no bo oni stosunkowo mało zdążyli zaoszczędzić swoim życiu na emeryturę. Dużo mocniej na przykład finansowo stoją tak zwani boomersi, czyli ludzie powiedzmy w moim wieku albo starsi, no bo oni mają jakiś tam kapitał odłożony. Czyli bank sprawdził, że ciosem największym rynki trafiły w tych młodych, ale jak zapytał się ich bank, czy na przykład chcą dalej inwestować w takie etyczne bardziej projekty, spółki i tak dalej, mimo że na przykład mogą z tego tytułu stracić jakąś część zysku, to odsetek odpowiedzi pozytywnych wśród tych młodych w pokoleniu Z był znacząco wyższy niż właśnie w tych po 40, po 50. Czyli zysk przestaje być naprawdę takim zero-jedynkowo ważnym elementem przy inwestowaniu w akcje.
A czy w związku z tym, że właśnie to pokolenie Z wchodzi, czy już w zasadzie weszło i inwestuje, poza Teslą na światowych giełdach są tego typu ewenementem, okej, może nie są tak znane jak Tesla, ale czy to zjawisko przełożyło się już na to, że jest więcej takich spółek z innych branż, zajmujących się czym innym, ale podobnie jak Tesla, zbierające inwestorów poszukujących właśnie tej mody, marketingu, czy wyobrażenia o przyszłości?
No wydaje mi się, że to jest jakby w sumie taki trend, czyli są mody. Tesla, wiadomo, to jest taka moda technologiczna. Ja ciągle klasyfikuję tę spółkę nie jako spółkę motoryzacyjną, tylko bardziej jako spółkę technologiczną. Nie wiem, jak twoi pozostali rozmówcy, ale to dla mnie jest spółka technologiczna. No i ludzie ciągle kochają te technologie. Teraz przy okazji tego COVID-u też widać duży popyt, jeśli chodzi o biotechnologię, więc wszyscy liczą na to, że jakoś nas te spółki quasi-medyczne ocalą. No i jest ten popyt oczywiście duży na to, co mówiłem, na to inwestowanie społecznie odpowiedzialne, czyli tak zwane ESG, gdzie kryterium oprócz zysku jest też to, jak spółka wpływa na środowisko, jak wpływa na społeczeństwo, jak wpływa na ład korporacyjny w firmie, czyli na tych drobnych akcjonariuszy. To na pewno jest takim trendem, który jest widoczny. No i też energia słoneczna, tak? To wszystko, co ma w nazwie solar, to jest właściwie bardzo, bardzo na fali, no ale to jakby też jest element tego ESG. Ale to, o czym warto powiedzieć przy okazji w sumie Elona Muska, no to jest ten gaming, tak? Czyli spółki growe, czyli znam spółkę, znam jej produkty, gram w grę i kupuję jej akcje po prostu, bo chcę się z tą spółką utożsamiać. W sumie Elon Musk łączy trochę tutaj akurat polski gaming z Teslą czy ze Stanami, no bo jak wiemy, Elon Musk jest wielkim fanem CD Projektu i często tweetuje na temat Cyberpunka, czy pamiętam jak na początku roku śpiewał sobie Taz a Coin to Your Witcher, czyli piosenkę z Witchera na bazie polskiej gry serialu. O właśnie, to jest też ciekawe, że kiedyś była taka ankieta, którą sam Elon Musk zrobił na Twitterze, czy ma zainstalować w Tesli Cyberpunka w przyszłości, więc jakby fajne, fajne połączenie i fajne pokazanie, jak też można lansować pewne pomysły poprzez jednostki. Oczywiście to ma jakieś reperkusje w ogóle dla wielu branż, bo na przykład, nie wiem czy wiesz, ale Elon Musk ostatnio w Tesli chyba zwolnił cały dział PR-u, bo właściwie sam stanowi taką jednoosobową gałąź związaną z marketingiem i z promocją idei i produktów spółki, a więc po co będzie wydawał pieniądze na PR?
Za tym też stoi fakt, że według badań, nie pamiętam czy w ostatnim półroczu, czy w ostatnim kwartale, wzmianek o Tesli w amerykańskiej prasie było więcej niż o wszystkich innych producentach motoryzacyjnych łącznie. Być może to też był powód, żeby zrezygnować z działu PR.
Tak, i wystarczył jeden człowiek, tak? Czyli one man show tak naprawdę na rynku akcji, na rynku motoryzacji, na rynku technologii.
Czyli potwierdzamy tezę, że w dużej mierze Tesla to Elon Musk.
Elon Musk, ale za tym jest jakaś myśl i technologia i to nie jest tylko czysty PR, czysty wizerunek. Moim zdaniem ta spółka ma przyszłość. Ja wolę nie prognozować co do wyceny, bo ten rok nauczył nas wszystkich, że prognozowanie to jest naprawdę bardzo trudna nauka, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości, ale Tesla to nie jest tylko bańka.
Dziękuję. Gościem Pulsu Biznesu do słuchania był Przemysław Baramkiewicz, dyrektor regionalny domu maklerskiego Finax.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.